Ewangelii według świętego Mateusza. Po szabacie, pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem Maria z Magdali i druga Maria poszły obejrzeć grobowiec. Nagle gwałtownie zatrzęsła się ziemia. Anioł Pana zstąpił z nieba, odsunął kamień od grobowca i usiadł na nim. Wyglądał jak błyskawica, a jego szata jak śnieg. Na jego widok strażnicy zadrżeli ze strachu i padli na ziemię, jak martwi.
Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, cieszylibyśmy się życiem kilkadziesiąt lat przy dobrym zdrowiu. A Jego zmartwychwstanie daje nam tę perspektywę wieczną. Każdego z nas zaprasza Pan Jezus, byśmy przyjęli ten Jego dar. Byśmy próbowali zmartwychwstawać dzięki Jego mocy każdego dnia. Wtedy to nasze życie stanie się bardziej dobrym, pełnym miłości. Niech nadzieja zmartwychwstania przenika nasze życie. To, co dzisiaj może nieraz jest takim trochę wielkim piątkiem, ale zawsze w perspektywie mamy tę rzeczywistość zmartwychwstania.
Powiedział ksiądz Mariusz Figura. Dziś Wielkanoc, pamiątka zmartwychwstania Jezusa. Niedziela Wielkanocna jest dla chrześcijan najważniejszym świętem. Chrystus pokonał grzech i śmierć. W Polsce w niedzielę o świcie jest sprawowana msza rezurekcyjna. Ma wyjątkowo uroczystą oprawę, wyjaśnia ksiądz Tomasz Jeziorski.
Wszyscy kapłani z parafii są przy ołtarzu. Śpiew tych ludzi, to wszystko jakby w człowieku jeszcze bardziej pobudza wiarę. Świętujemy to najważniejsze wydarzenie, zmartwychwstanie Pana Jezusa. To Jego zwycięstwo nad śmiercią, nad szatanem, nad grzechem będzie naszym zwycięstwem, jeśli ktoś będzie w swoim życiu szedł za Panem Jezusem. To pokazuje msza święta rezurekcyjna.
Na początku mszy świętej, rezurekcyjnej, Najświętszy Sakrament wynosi się z symbolicznego grobu pańskiego i trzykrotnie w uroczystej procesji obnosi wokół kościoła. Towarzyszy temu bicie dzwonów i śpiew pieśni wielkanocnych. Najważniejszą częścią Triduum Paschalnego jest Wigilia Paschalna. Jej obchody rozpoczynają się w noc poprzedzającą Niedzielę Zmartwychwstania. Po zachodzie słońca, zgodnie z symboliką żydowską, rozpoczyna się nowy dzień. Dla katolików, którzy przejęli żydowską rachubę czasu w kalendarzu liturgicznym, Wigilia Paschalna jest już częścią Święta Zmartwychwstania. Dlatego coraz częściej w polskich kościołach Zmartwychwstanie Chrystusa kapłan ogłasza na koniec liturgii, w sobotnią noc. Wigilię Paschalną rozpoczyna poświęcenie ognia, mówi ksiądz Tomasz Wilisowski.
Dokonuje się poświęcenia ognia gdzieś przed kościołem, spala się ognisko. Uroczyście wnosi się do kościoła Paschał, odśpiewując wezwanie o to światło Chrystusa. Ludzie odpowiadają: Bogu niech będą dzięki, trzy razy. Paschał, który jest symbolem Chrystusa zmartwychwstałego. Światło ma być znakiem i zachętą też dla nas, abyśmy sami stawali się światłem i znakiem w dzisiejszym świecie i nieśli Chrystusa tam, gdzie żyjemy, gdzie pracujemy.
Później zaczyna się rozbudowana lektura Pisma Świętego, dodaje salezjanin ksiądz Mariusz Węcławek.
Po to, aby zobrazować, czego dokonał Pan Bóg dla nas i co Chrystus uczynił przez swoje zmartwychwstanie. Do tego nawiązuje liturgia chrzcielna.
Sobotnią Wigilię Paschalną kończy procesja rezurekcyjna, w której obwieszcza się światu zmartwychwstanie Chrystusa. Iurze przez całą noc od domu do domu chodzili barabaniarze. Godzinami bili z całych sił w wielki bęben. Od wieków jego dźwięk obwieszcza zmartwychwstanie Pana. Ten zwyczaj zachował się już tylko w okolicach Radomia. Wędrówka przez miasto rozpoczyna się o północy. Dwóch mężczyzn dźwiga wielki bęben. Pozostałych ośmiu drewnianymi pałkami wybija na nim określony rytm. Pochodzenie zwyczaju nie jest znane. Być może to pozostałość po przemarszu wojsk tureckich, tłumaczy etnograf Justyna Górska.
W naszym kościele jużeckim zachował się bęben zdobyty na Turkach i ten bęben wyciąga się po dziś dzień z zasobów kościelnych. Grupa barabaniarzy to są dorośli mężczyźni cieszący się w Iłży poważaniem, szacunkiem.
Do Iłży przyjeżdżają ludzie z całej Polski. Dla mieszkańców miasta wychodzenie do barabaniarzy to właściwie obowiązek.
To jest już początek świąt, można powiedzieć, także chętnie się wstaje.
Przyjeżdżam do Iłży co roku, staramy się uczestniczyć w tym wydarzeniu.
Jest to taki zwyczaj, który możemy zobaczyć już tylko w Iłży.
Mój tata zawsze wychodził świętej pamięci, więc po prostu staram się tę tradycję kontynuować.
Mężczyźni kończą barabanienie rano przed kościołem. Zapowiadają w ten sposób mszę rezurekcyjną. Dla Polaków mieszkających na Białorusi tradycje katolickie, również wielkanocne, mają duże znaczenie. Marek Zaniewski z Grodna powiedział, że na święta jego mniej więcej 30-osobowa rodzina spotyka się w domu dziadków w pobliskiej Indurze.
Dzień się zaczyna z mszy świętej, w której wszyscy wspólnie uczestniczymy. Po mszy wszyscy zbierają się przy stole świątecznym. Dorośli, dzieci, dziadkowie. No jest wspólny obiad, rozmowy, wspomnienia.
Renata Dziemiańczuk jest odpowiedzialna za świąteczne specjały.
Robię takie różne przysmaki, takie mazurki, różne sałatki, bo to czas wykażeć się, zaprosić swoich kolegów, koleżanek. Oczywiście to są, najważniejsze to są pisanki.
Na litewskich stołach też znajdziemy pisanki.
Na Litwie tradycyjne pisanki wielkanocne gotuje się w lupinach cebuli, owinięte w pończochę lub specjalne siatki. Czasem do wody, w której są zanurzane, dosypuje trochę kolorowej sproszkowanej farbki. Wychodzą z tego piękne, kolorowe, marmurkowe jajka, każde inne. W Wielkim Tygodniu upiększa się drzewko wielkanocne, czyli wstawioną do wody gałąź z pierwszymi wiosennymi listkami. Na świątecznym stole, podobnie jak w Polsce, są przede wszystkim jaja i wszelkiego rodzaju mięsa. Pieczone, duszone, czasem podawane w galarecie. Gospodynie dbają o to, by wszystkie smakołyki były zrobione własnoręcznie, bo wtedy ponoć smakują nadzwyczajnie. Wśród Lakoci oprócz bab wielkanocnych na stole koniecznie powinna być pascha z białego sera z bakaliami, a po posiłku zabawa w tak zwane kaczanie jajek. Kto uzbiera najwięcej jaj, ten wygrywa. Śmigusa dyngusa Litwini nie znają. Zwyczaj ten spotyka się jedynie na Wileńszczyźnie wśród polskich rodzin, ale i tam jest on raczej mało popularny. Z Wilna dla Polskiego Radia Renata Wittmann.
Jajka są symbolem nowego życia. Tego życia, które się przebija przez skorupę, które wychodzi na zewnątrz, ale również Pan Jezus zmartwychwstaje i tym zmartwychwstaniem daje nam nowe życie. Chleb jest symbolem Paschy Chrystusa. Wędliny są symbolem baranka paschalnego i wędliny są takim symbolem pewnego też dostatku, obfitości naszego życia, tego baranka paschalnego.
Tłumaczy ksiądz Wiesław Niemyjski. Jajko, którym w polskich domach dzielimy się, zanim zasiądziemy do wielkanocnego stołu, zostało poświęcone w sobotę.
Święcimy jeszcze sól. Ta sól, która w dawnych czasach chroniła przed zepsuciem, która nadaje smak, jest pięknym symbolem w chrześcijaństwie, ponieważ właśnie to Chrystus chroni nasze życie przed zepsuciem i tak naprawdę nadaje smak naszemu życiu. Więc poprzez te symbole chcemy jakoś też przeżywać tę wielką tajemnicę Paschy, czyli przejścia z niewoli do wolności, ze śmierci do życia.
Wielokrotnie mówił niewidzialny w swej istocie. W końcu nadszedł Mesjasz Król, obiecany Syn. Słowo ciałem stało się, wypełnione łaską prawdą i zamieszkał pośród nas Chrystus Pan. Bożej chwały blask zapaliłeś w nas, rozświetliłeś Jego obraz. Wszystkie dzieła Twe zachowujesz w nas mocą swą. On jest pierwszy i ostatni, On jest źródłem i przyczyną, to przez Niego i dla Niego.
oświetliłeś Jego obraz. Wszystkie dzieła Twe zachowujesz w nas mocą swojego słowa. Bożej chwały blask zapaliłeś w nas, rozświetliłeś Jego obraz. Wszystkie dzieła Twe zachowujesz w nas mocą swojego słowa. On na ziemię zszedł, aby stać się jednym z nas. Umrzeć za nasz grzech i od śmierci uratować. Pierwszy życia plon wydał zmartwychwstały Pan. Niebo wstąpił, by objąć władzę i panować. Niech oddadzą Ci chwałę wszyscy aniołowie. Przed Twym tronem dziś, który trwa na wieki, oddajemy Ci chwałę wszystkie Twoje dzieci. Przed Twym tronem dziś, który trwa na wieki.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Dopiero w niedzielę, wczesnym rankiem, kobiety zaniosły do grobu przygotowane olejki. Zobaczyły, że głaz zamykający wejście jest odsunięty. Weszły więc do wnętrza, ale nie znalazły ciała Jezusa. Stały oszołomione, gdy nagle obok nich zjawili się dwaj mężczyźni, ubrani w lśniące szaty. Przerażone pokłoniły się im nisko. Oni zaś zapytali: dlaczego szukacie w grobie tego, który żyje? Nie ma go tutaj, powstał z martwych. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy zostanie wydany w ręce grzesznych ludzi i zabity przez nich, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy przypomniały sobie te słowa, wróciły do Jerozolimy i opowiedziały o wszystkim 11 apostołom i pozostałym uczniom. A były to Maria z Magdali, Joanna, Maria, matka Jakuba oraz kilka innych kobiet. Słuchający sądzili jednak, że to jakaś zmyślona historia i nie uwierzyli im. Mimo to Piotr pobiegł jednak do grobowca. Zajrzał do środka i zobaczył same płótna. Wrócił więc do domu zdziwiony tym, co zaszło. Zmartwychwstały pasterz idzie na poszukiwanie tych, którzy się zagubili w labiryntach samotności i marginalizacji. Wychodzi im na spotkanie poprzez braci i siostry, którzy potrafią podejść z szacunkiem i czułością oraz sprawić, aby osoby te usłyszały jego głos. Głos, którego nigdy nie da się zapomnieć, który nawołuje je do przyjaźni z Bogiem. Troszczy się o tych, którzy są ofiarami starego i nowego zniewolenia, nieludzkiej pracy, bezprawnego handlu ludźmi, wyzysku i dyskryminacji, poważnych uzależnień. Około 70 tysięcy więźniów spędza święta w aresztach i zakładach karnych w Polsce. W wielu miejscach osadzeni sami wykonywali świąteczne ozdoby i potrawy dla siebie i swoich bliskich. Za kratami chcemy stworzyć chociaż namiastkę świąt, mówi Marcin, osadzony w areszcie śledczym w Krakowie Podgórzu.
Można powiedzieć jak na wolności, tylko że brakuje, no wiadomo, jesteśmy tutaj, ale myślami w święta jesteśmy bardzo blisko swoich bliskich, nie? Że no jest przykro tak siedzieć tutaj, bliscy tam i tak się... Wiadomo, że trzeba sobie jakoś nawet w takim miejscu zorganizować to jakoś święta, żeby duchowo jesteśmy na pewno bliżej swoich rodzin niż tutaj jesteśmy tylko powiedzmy ciałem, duchowo jesteśmy przy rodzinach.
Tradycyjny żurek z jajkiem i kiełbasą, wędliny, pasztety, wiosenne sałatki, a także baby wielkanocne i ciasta. Tak wyglądają śniadania wielkanocne samotnych i ubogich. Wszystkie są odwiedzane tłumnie, mówi ksiądz Eugeniusz Dziedzic.
Wielu z tych ludzi nie ma nikogo na tym świecie albo ma kogoś gdzieś daleko i kontakty są, prawda, utrudnione, a wręcz niemożliwe. Dlatego też te spotkania pozwalają się poczuć we wspólnocie.
Nabożeństwa wielkanocne to dla wielu imigrantów na wyspach okazja do spotkania religijnego, ale też poczucia się częścią polskiej społeczności, mówi ksiądz Bogdan Kołodziej, proboszcz najstarszej parafii na wyspach w londyńskim Islington.
Polacy przychodząc oczywiście przeżywają swoją wiarę, dojrzewają w tym podążaniu za Chrystusem, ale także pielęgnują swoją polskość. I to, co zauważam, posługując tutaj od 3 lat, to często się zdarza, że ktoś powraca do Pana Boga po latach, tęskniąc także za tym, kim jest, i odkrywa swoje korzenie.
Szacuje się, że w życiu kościoła na wyspach uczestniczy około 10% imigrantów. Jednak ksiądz Kołodziej często spotyka się z sytuacją, w której Polacy dopiero po przybyciu na wyspy powracają na łono kościoła. Ksiądz uważa, że to zazwyczaj reakcja na świecki charakter Londynu.
Ktoś mi kiedyś powiedział: przeksiędza, mam dość już tej zabawy, muszę siebie poskładać.
Za dużo karnawału? Trochę postu by się przydało?
Chyba tak. I myślę, że tym wymiarem tego postu to też niesamowite jest, że na początku Wielkiego Postu w Środę Popielcową zorganizowaliśmy taki czas właśnie postu, do którego zgłosiło się ponad 200 osób, podejmując post o chlebie i wodzie. Paradoksalnie mając tutaj bardzo wiele, rezygnując z tego po to, żeby na nowo siebie odkryć.
Z księdzem Bogdanem Kołodziejem rozmawiał Adam Dąbrowski.
Włosi bardzo intensywnie przeżywają Wielki Tydzień. Szczególnie w mniejszych ośrodkach cały czas odbywają się misteria męki pańskiej i procesje. Natomiast od ponad pół wieku w Wielkanoc Włosi masowo wyjeżdżają na wakacje lub w odwiedziny do przyjaciół. Włoskie powiedzenie mówi: Boże Narodzenie spędza się z rodziną, a Wielkanoc wśród przyjaciół. W związku z tym, że w Wielkanoc we Włoszech jest zazwyczaj ciepło, poniedziałek jest dniem wspólnych wypraw na piknik. W większości włoskich kościołów odbywa się wówczas tylko jedna poranna msza święta. Naturalnie Włochom obcy jest polski obyczaj oblewania się wodą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.
W Grecji wielkanocną tradycją jest niedzielne pieczenie na ruszcie barana albo kozy. Grecy już o północy powitali zmartwychwstałego.
O północy z soboty na niedzielę w kościołach w Grecji biją głośno dzwony, a kapłani ogłaszają zmartwychwstanie Chrystusa. Wierni niosą do domów zapalone świece, święty ogień. Przez najbliższe dni będą przekazywać sobie radosną nowinę słowami: Chrystus zmartwychwstał, naprawdę zmartwychwstał. Stukają się też pomalowanymi na czerwono jajkami. Wielką niedzielę rodziny spotykają się na wspólnym pieczeniu barana lub kozy. Tego dnia cała Grecja pachnie pieczonym mięsem. Do tego podawane są różne przystawki, surówki i greckie trunki. Grecy jedzą też przygotowane wcześniej potrawy, takie jak wielkanocny chleb cureki. Ruszty ustawiane są na tarasach, przed domami, a także na ulicy. Do wspólnych stołów zapraszani są przyjaciele, znajomi, sąsiedzi, a nierzadko, szczególnie na wyspach i w mniejszych miastach, również turyści. Z Aten, Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio.
Katolicy z całego świata uczestniczą też w obrzędach wielkanocnych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Kościół w tym muzułmańskim kraju nad Zatoką Perską jednoczy prawie 1 000 000 wiernych. Niedziela wielkanocna jest normalnym dniem pracy. Wierni mogą uczestniczyć w porannych i wieczornych mszach świętych, których sprawowanie rozpoczęto dzisiaj o 5 rano. Podczas Wielkiego Tygodnia uroczystości celebrowało ponad 60 pracujących tam duchownych, m.in. z Indii, Ukrainy, Francji, Libanu, a także Polski. Zdaniem Xawerego Chojeckiego, kapelana armii francuskiej, kościół w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest przykładem na to, jak mogłaby wyglądać koegzystencja wielu religii.
Ci ludzie, którzy w Europie nie mieli kontaktu z islamem, nie żyli w krajach muzułmańskich, a żyli tylko w dzielnicach trudnych w Europie, gdzie ten islam jest taki wojujący, gdzie ci muzułmanie, którzy przyjeżdżają, nie mają pracy i oni są inni w stosunku do tych, którzy żyją w swoich krajach, gdzie mają rodziny, gdzie się rozwijają.
Ksiądz, który pracował m.in. w Maroku, Iraku i Afganistanie, podkreśla, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich prawie 80% ludności to przyjezdni.
Oni zrozumieli, że my jesteśmy innej religii i dali nam swobodę naszych praktyk.
W Zjednoczonych Emiratach Arabskich funkcjonują centra kultu, w których znajduje się nie tylko kościół katolicki, ale także świątynia protestancka, kościół grecko-katolicki czy kościół hinduski. Jednak kościoły te nie mają prawa do manifestowania wiary, symboli religijnych poza miejscami kultu, ani organizowania procesji. Radosnym Alleluja, wyśpiewanym w polskich kościołach w sobotnią noc lub niedzielny poranek, rodziny zasiadają do uroczystego wielkanocnego śniadania w Jerozolimie, w sercu wydarzeń, które dziś celebrujemy w Bazylice Bożego Grobu. Msza wielkanocna sprawowana nie jest w sobotni wieczór, ale ze względu na umowę między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi, zazwyczaj w sobotę rano. To jedyny taki przypadek na świecie, tłumaczy proboszcz parafii katolików hebrajskojęzycznych w Berszewie, ksiądz Piotr Żelazko.
Już w Wielką Sobotę rano rozbrzmiewa wesołe Alleluja i jest to msza święta zmartwychwstania ze względu na specyficzną sytuację w Bazylice Grobu. Jest to status quo, którego nie wolno naruszać i czas na mszę ma patriarcha Jerozolimy właśnie w sobotę rano i musi się do tego dostosować i odprawia tą szczególną mszę, która powinna być odprawiona w sobotę wieczorem, odprawia ją już o świcie rano.
Najważniejsze kościelne święta katolicy obchodzą przez dwa dni. Tak jest z Bożym Narodzeniem i tak jest z Wielkanocą. Chodzi o to, aby móc lepiej zrozumieć i cieszyć się faktem zmartwychwstania Chrystusa, mówi ksiądz Przemysław Śliwiński.
Grób okazał się pusty, stąd pytanie uczniów, podejrzenia mieszkańców Jerozolimy. Co się stało? Czy wykradli ciało? Czy uczniowie coś zrobili? Czy rzeczywiście stało się to, co było zapowiadane, że Jezus zmartwychwstał? No, wielki szok i w końcu objawianie się Jezusa już zmartwychwstałego, to wszystko jest treścią pierwszego, a potem drugiego dnia świąt zmartwychwstania Pańskiego. I tak często będziemy słyszeć słowa: nie bójcie się, ja jestem zmartwychwstałem.
W kalendarzu kościelnym te wydarzenia świętuje się przez 8 dni. Trzeba lepiej poznać tę tajemnicę wiary, uważa franciszkanin ojciec Kamil Pawlak.
Dobrze, że drugi dzień świąt jest wolny od pracy, że jest to naprawdę dzień świąteczny. To nam pozwala uświadomić sobie, że nie da się nacieszyć, nie da się sobie uświadomić w ciągu jednego dnia wszystkiego, co to oznacza dla mojego życia.
Drugi dzień katolickiej Wielkanocy będzie też wolnym dniem od pracy po raz pierwszy w obwodzie zakarpackim na Ukrainie. Na ukraińskim Zakarpaciu mieszka mniejszość węgierska, tradycyjnie wyznająca rzymski katolicyzm.
W związku z katolickimi świętami Wielkiej Nocy 2 kwietnia będzie dniem wolnym od pracy dla wszystkich mieszkańców Zakarpacia, niezależnie od konfesji. Tak głosi komunikat wydany przez administrację obwodu zakarpackiego. Odpowiednie rozporządzenie podpisał gubernator obwodu Henadij Moskal. W dokumencie zaznaczono, że dzień ten będzie odpracowany w sobotę 14 kwietnia. W zeszłym roku podobnym rozporządzeniem dniem wolnym od pracy w obwodzie zakarpackim uczyniono katolicki Dzień Wszystkich Świętych. Większość mieszkańców obwodu zakarpackiego to wyznawcy wschodniego chrześcijaństwa, prawosławni i grekokatolicy. Na ukraińskim Zakarpaciu mieszka jednak liczna ponad 150-tysięczna mniejszość węgierska, której przedstawiciele w większości należą do Kościoła rzymskokatolickiego. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio.
W Polsce w poniedziałek w Bieliczce zacznie grasować Siuda Baba. To dawna ludowa tradycja nawiązująca do słowiańskich obrzędów wypędzania zimy. W poniedziałek wielkanocny mężczyzna przebrany za usmoloną, niechlujną kobietę w podartym ubraniu chodzi po ulicach podkrakowskiej Bieliczki. Nosi krzyż, na szyi ma sznury korali z kasztanów i wszystkich smaruje sadzą, co ma przynieść pomyślność i szczęście do następnych świąt wielkanocnych. Poniedziałek wielkanocny to jednak przede wszystkim lany poniedziałek, śmigus dyngus. Kiedyś dyngus oznaczał kolędowanie, tłumaczy Patryk Pawlaczyk z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
I przybierało ono różnorakie formy. Zazwyczaj kolędowali młodzi chłopcy, chodzili oni od domu do domu, oczywiście w środowiskach wiejskich, z tak zwanym kurkiem dyngusowym. Był to wózek, na którego szczycie znajdowała się forma koguta. Często był to kogut wypchany lub wykonany z drewna, a wcześniej żywy kogut, który był lekko upity ziarnem namoczonym w alkoholu. Z takim kurkiem dyngusowym, z taką figurką, chodzono od domu do domu, chłopcy przynosili dobrą nowinę o zmartwychwstaniu Chrystusa i za to dostawali różnego typu podarki.
Śmigus oznaczał uderzenie gałązką wierzbową i oblewanie wodą. W tym dniu panny, które miały największe powodzenie u kawalerów, ponosiły konsekwencje swojej urody. To właśnie na nich lądowała zawartość wiader, opowiada Klara Sielicka-Baryłka z Warszawskiego Muzeum Etnograficznego.
Dziewczyna musiała być oblana, żeby zaznaczyć swoją atrakcyjność we wsi. Na tych starych pocztówkach widzimy pod studnią oblewane. To było czasem niebezpieczne, bo jakby nie było umiaru w tym. I potem wychodziły dekrety czy zakazy zbytniego polewania, bo też trzeba pamiętać, że dziewczyny wtedy wracały na przykład z kościoła kościoła w tych swoich strojach ludowych, czyli tkanych. One były bardzo ciężkie, te wełniaki. Po wróceniu do rzeki bardzo nasiąkło i stąd robiło się takie pewne niebezpieczeństwo. Wręcz topienie na śmigus dyngus.
Często z balkonu oblewamy rodziców z bratem, z szlaufem. Ja zwykle przed śmigusem dyngusem ustawiam sobie arsenał cały. Dwa pistolety na wodę, jeden taki duży karabin na wodę i jeszcze takie małe wiaderko. I butelki.
Ja zawsze ustawiam sobie budzik na 7 rano i budzę się przed rodzicami i szykuję na nich różne pistolety na wodę.
Kiedy rodzice robią śniadanie, tam odchodzę i prask, cała kuchnia wywołała. I potem atakuję salon.
Poniedziałek wielkanocny, dzień odwiedzin i zabaw, lekko kontrastuje swym charakterem z niedzielą zmartwychwstania. Co stało się pierwszego dnia tygodnia 2000 lat temu? Ukochany uczeń Chrystusa, Jan, napisał. Wyszedł więc Piotr i ten drugi uczeń i udali się do grobowca. Obaj biegli razem. Ten jednak drugi uczeń pobiegł szybciej niż Piotr i pierwszy przybył do grobowca. Pochylił się i zobaczył leżące płócienne pasy, jednak nie wszedł tam. Nadszedł potem Szymon Piotr, który za nim podążał. Wszedł on do grobowca i obejrzał leżące płócienne pasy oraz chustę, która była na jego głowie. Była ona nie razem z płóciennymi pasami, lecz leżała osobno, zwinięta, w jednym miejscu. Dopiero wówczas wszedł także ten drugi uczeń, ten, który pierwszy przybył do grobowca. Zobaczył i uwierzył.
Pamiętam dzień, cudowny dzień, gdy zabiegłeś mi drogę i życie. Znalazłeś mnie na grzechu dnie i poszedłem ku Tobie w zachwycie, abym mógł być Twój. Zabrałeś ciężar win, za cenę swojej krwi spłaciłeś wielki dług, bym śmierci uciec mógł. Najdroższy skarb, bezcenny dar, jakże droga się stała Twa łaska. Na krzyżu tam wypiłeś sam kielich gniewu Bożego za grzech mój, abym mógł być Twój. Zabrałeś ciężar win, za cenę swojej krwi spłaciłeś wielki dług, bym śmierci uciec mógł. Nawet śmierć nie zatrzymała Cię, straciła moc, zapadł wyrok. Z grobu wstał mój Chrystus Pan i wskrzesił mnie ku życiu.
Thank you. biskup Tadeusz Pikus.
Odejście Jezusa Chrystusa z ziemi oznacza pokonanie śmierci, przejście do życia w chwale. Ta prawda wiary stanowi dla nas podstawę do radości. Daje dla nas, wierzących ludzi, pewność, że kiedy żyjemy z Jezusem Chrystusem, również wchodzimy na drogę zmartwychwstania. Chciałbym życzyć, aby ta prawda wiary dała podstawę do umocnienia naszego życia tu na ziemi, była pomocą w przeżywaniu dni codziennych, a jednocześnie przygotowaniem do spotkania z Bogiem w życiu wiecznym.
Naszymi gośćmi byli biskup Tadeusz Pikus, ksiądz Mariusz Figura, ksiądz Tomasz Jeziorski, ksiądz Tomasz Wilisowski, ksiądz Mariusz Węcławek, ksiądz Wiesław Niemyjski, ksiądz Eugeniusz Dziedzic, ksiądz Bogdan Kołodziej, ksiądz Ksawery Chojecki, ksiądz Piotr Żelazko, ksiądz Przemysław Śliwiński, ojciec Kamil Pawlak, Justyna Górska, Renata Dziemiańczuk, Klara Sielicka-Baryłka, Marek Zaniewski, Adam Dąbrowski i Patryk Pawlaczyk. Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce Audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.
Któż jest jak on? Kto oddałby w niebie tron? Któż jest jak on? Kto zostawiłby chwałę swą? Światłość światłości przyszła, a ciemność ciemności jest pokonana. Na krzyżu siebie wydał, by śmierci już zadać kłam na zawsze. Któż jest jak on, kto życie za życie dał? Jest jak on, kto grzechem za nas się stał. Światłość światłości przyszła, a ciemność ciemności jest pokonana. To co umarłe wybrał, ożywił mocą swą na zawsze. Ponad wszystko jest
wszystko poddane jest pod stopy Twoje, władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Wszystko poddane jest, wszystko poddane jest pod stopy Twoje, władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są w Twoich
Aleluja, aleluja. stad przywdział potęgę. Bóg nasz króluje, odziany pięknością. Okrył się męstwem, przepasą dzielnością. On Chrystus panuje, udany w dostojność, ubrany w majestat. Przywdział potęgę, Bóg nasz króluje, odziany pięknością. Okrył się męstwem, przepasą dzielnością. Świata jest utwierdzona, przetrwa wszystkie lata.